Cześć Ela.
Cześć Paja.
Dziś będzie o zmarłych i pamięci. Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj z nami jesteście. Wyszedł nam taki bardzo ciekawy temat. Zaraz się w niego zagłębimy. Przedstawimy Wam trzy bardzo ciekawe książki, a właściwie to cztery, bo jedna będzie taką trochę klamrą myślową, powiedziałabym, skojarzeniową dla pozostałych trzech tytułów. A zanim do tego przejdziemy, chciałybyśmy Wam przypomnieć, że partnerem odcinka podcastu jest Audioteka. Dobrze opowiedziane historie, gdzie znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku. Dziękujemy naszemu partnerowi, a teraz przejdziemy do książek, które dla Was na dzisiaj wybrałyśmy. Co Ty myślisz o naszym wyborze? Bo ja pamiętam, że jak te trzy tytuły zaczęły się tak pojawiać, zaczęłyśmy czytać te książki, to w pewnym momencie po prostu to wszystko kliknęło i stwierdziłyśmy, że to jest po prostu wspólny temat.
Tak, myślę, że będziemy sobie krążyć dzisiaj wokół pewnych tematów, które się przeplatają w tych wszystkich tytułach. I chyba zaczniemy od tej czwartej, o której już opowiadałaś i której wspomniałaś przed chwilą, która w pewien sposób nam właśnie tak precyzuje, co to będą za tematy. Trochę już też to wynikło z naszego dzisiejszego tytułu, czyli to będą zmarli, będzie pamięć, będzie też dużo o miejscach i tym, jak pamięć funkcjonuje w konkretnych miejscach, jak pamięć o zmarłych funkcjonuje właśnie w historii danego miejsca, danego obszaru.
I w jakiejś zbiorowości też w sumie.
Tak, czyli o tych, którzy też zostali i którzy z tymi zmarłymi, z ich historiami, z pamięcią o nich muszą coś zrobić albo nic nie robić. To też zawsze niesie ze sobą jakieś konsekwencje. No więc zaraz Wam przedstawimy po kolei te nasze trzy tytuły, ale zaczniemy od
Vinciane Desprez, Wszystko dla naszych zmarłych, opowieści tych, co zostają. To jest książka, która wyszła w wydawnictwie Charakter. Przetłumaczyła ją Urszula Kropiwiec i ja jestem przekonana, że już o niej wspominałam. Tak. Nie omawiałyśmy jej dogłębnie, ale wspominałam o niej jako jednej z takich książek, które to jest, były w pewien sposób rewolucyjne dla mnie i otworzyły mi mnóstwo jakichś ścieżek myślowych, jakichś skojarzeń. Autorka jest belgijską filozofką i antropolożką i ona podchodzi do tych zmarłych w bardzo ciekawy naukowy sposób, odrzucając trochę koncepcję żałoby, w ogóle podchodząc do tego tak trochę areligijnie i zastanawia się nad różnego rodzaju sposobami funkcjonowania zmarłych i tym, jaką oni rolę odgrywają, bo wychodzi z założenia, że ciągle w pewien sposób funkcjonują, w jaki sposób, w jakim miejscu, w jaki sposób przebiega ta komunikacja. Ona to wszystko w niesamowicie ciekawy sposób przybliża nam tej książce. Ja Wam bardzo polecam. To jest takie bardzo ciekawie filozoficzne dzieło. W ogóle uważam, że to jest świetna pozycja i taka bardzo naprawdę otwierająca i ona świetnie, po prostu świetnie łączy nam wszystkie trzy książki, które dzisiaj były. Autor jednej z nich w ogóle na ramach książki Vinciane Desprez buduje swoją narrację i swoją opowieść, więc do tego myślę za chwilę przejdziemy. Ale na sam początek wybrałyśmy z Elą fragment. Ela się zgodziła, że to jest bardzo dobry cytat, żeby otworzyć pewną rozmowę, którą sobie będziemy tutaj dzisiaj prowadzić, więc właśnie zaraz go Wam przeczytam. Kwestia środowiska ma jednak także wymiar praktyczny, z którym zawsze, tak czy inaczej, będą musieli się zmierzyć ci, co zostają. Często zaczyna się od pytania, gdzie on jest? Trzeba umiejscowić zmarłego, czyli zrobić mu miejsce. Tutaj opustoszało, należy zbudować tam. Zatem ci, którzy uczą się utrzymywać relacje ze swoimi zmarłymi, podejmują pracę mającą niewiele wspólnego z pracą żałoby. Trzeba znaleźć miejsce na wiele sposobów i w przeróżnych znaczeniach, jakie może mieć słowo miejsce. Zanim zmarli będą powołani i by mogło się to stać, muszą zostać najpierw umiejscowieni. To jest jeden z bardzo pasujących fragmentów. Tak jak mówię, to myślę, mogłaby być ciekawa w ogóle taka rama, odnoszenie sobie tych trzech książek, które dzisiaj wybrałyśmy, żeby się tak oprzeć na tej myśli Vinciane Desprez. Zrobił to jeden z naszych autorów. Jest to Rafał Hetman. Książka pod tytułem Las zbliża się powoli. Kto po wojnie mordował w Dębrzynie? Książkę otrzymałyśmy od autora i wydawnictwa. Bardzo dziękujemy za egzemplarz. No i tak. To jest to. To jest ta pierwsza książka, nad którą chciałabyśmy się dzisiaj pochylić, nad tymi zmarłymi, nad tą pamięcią, oczywiście nad tym miejscem, bo mamy tutaj las.
Mamy las, mamy małe miejscowości, w których mieszkają do dziś potomkowie ludzi, o których właściwie jest ta historia, chociaż tutaj znowu myślę, że będziemy powoli stawiać sobie pytania, o czym i o kim jest ta historia. Żeby zarysować tak bardzo wstępnie, czego w ogóle dotyczy ten reportaż, to może rzeczywiście skupię się na tych mieszkańcach tych dwóch wiosek, które sąsiadują z Lasem Dębrzyną właśnie w opowieści Rafała Hetmana. I ta opowieść zaczyna się po wojnie, znaczy zaczyna się właściwie wcześniej, ale po wojnie następuje ten punkt kulminacyjny, kiedy panuje ten powojenny chaos, zamęt, taki czas bezprawia, gdzie wojna teoretycznie dobiegła końca, ale nie powstały jeszcze nowe systemy, nowe struktury państwowe. Ciągle trwa ogromny taki ruch ludzi, którzy wracają, czy to z obozów, czy to z robót w III Rzeszy. Próbują dotrzeć do domu, odnaleźć bliskich. Z drugiej strony panuje wielka bieda i ta bieda doprowadza niektórych do desperacji, innych z kolei napełnia jakimś poczuciem bezkarności. No i w takiej właśnie sytuacji, w takich okolicznościach, w okolicach Lasu Dębrzyna zaczyna dochodzić do morderstw właśnie tych ludzi wracających skądś pociągami. Oni zostają przez taką miejscową bandę, grupę mężczyzn, zazwyczaj zatrzymani, wylegitymowani, wyprowadzeni do lasu i tam zamordowani i ograbieni ze swojej własności, która często no, nie ma wielkiej wartości, więc tutaj też pojawia się to takie mocno zapadające w pamięć wyrażenie, że mordowali dla kilku nędznych łaszków, nie pamiętam jakoś tak to brzmiało. No i to jest oczywiście ten punkt kulminacyjny, tak jak powiedziałam, ale później zastanawiamy się i śledzimy to, co się dzieje dalej, czyli z jednej strony jakieś nieudane dochodzenia milicyjne, jakieś próby pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności, chociaż te próby można się zastanawiać, czy w ogóle były rzeczywiście takie pełne przekonania, czy tylko takie pozorne, bo sprawców nigdy nie ukarano. No ale bardzo chyba takim najciekawszym psychologicznie i społecznie elementem jest właśnie ta miejscowość, to właściwie dwie miejscowości, ta społeczność tam żyjąca i to, co się dzieje z wspomnieniem o tych tragicznych wydarzeniach, to w jaki sposób się o tym nie mówi, w jaki sposób te wydarzenia mimo wszystko funkcjonują jakoś w pamięci i w jaki sposób ostatecznie, kiedy już zaczyna się o tym mówić za sprawą różnych wydarzeń, to jak się o tym mówi. Czyli co zostało zapamiętane, jak ta pamięć funkcjonuje w obecnej rzeczywistości i jak to wpływa na tę opowiadaną historię.
Tak, zanim przejdziemy sobie do jakiejś tej takiej ramy, którą wybrałyśmy sobie na początku, czyli to miejsce i ci zmarli i to, tą pamięć, którą już trochę nam zarysowałaś, to chciałam się jeszcze skupić trochę na tym, jak ta książka jest zbudowana, bo wydaje mi się, że to ma duże znaczenie dla jakiegoś takiego ukierunkowania może trochę emocjonalnego czytelnika i czytelniczki. Ta pierwsza część, kiedy poznajemy w ogóle Las Dębrzyna i te wioski, które z nim sąsiadują, I zarysowanie jakby tego kontekstu wszystkich tych tragedii, które miały tam miejsce. Rafał Hetman robi to przytaczając nam różne raporty milicyjne, dokumenty, jakieś takie bardzo suche relacje w postaci dokumentów, zapisków, raportów, relacji, zeznań i one są niesamowicie przytłaczające, w sensie on po prostu wrzuca jeden nie mający rozwiązania problem za drugim, cytując przeróżne źródła wygrzebane z archiwów i wydaje mi się, że to tak bardzo mocno osadza nas w tym, co powiedziałaś na początku o tej książce, jakby o tej sytuacji, która ma miejsce w Polsce zaraz po wojnie, w tej beznadziei, w tym takim chaosie, a administracyjno-życiowo-emocjonalnym, który ma miejsce, i ten chaos, który taki nie został przepracowany, to też jest element tej książki, jakaś nieprzepracowana trauma, nieprzepracowana tragedia, która się przenosi z pokolenia na pokolenie. Wydaje mi się, że to też jest taki poboczny, ale jednak Rafał Hetman zwraca na to uwagę w swojej książce. No i teraz, żeby tak przejść do tych zmarłych, to jest to tyle ciekawe, że my nie wiemy, kim są te osoby, które zostały zamordowane w Lesie Dębrzyna, nie znamy ich tożsamości, wiemy, że owszem, leżą tam ciała, ale nie wiadomo, ile ich jest, nie wiadomo, jak to dokładnie wygląda tak statystycznie, wiadomo po prostu, że coś takiego miało miejsce. I teraz ten nienazwany zmarły, nienazwana zmarła, bardzo dużo tutaj jest niewiadomych i właściwie taka postać nieobecności pewnej, prawda? Nie dość, że ci zmarli są nieobecni, bo są zmarli, ale tak naprawdę byli też jeszcze nieobecni na jednym innym poziomie, takim pewnego
anonimowości,
tak? I pewnego takiego niewypowiedzenia w ogóle faktu ich nieistnienia, czy istnienia, jakkolwiek sobie to zinterpretujemy. Więc ten taki wielki brak i ta taka wielka dziura, właśnie tak analizowana na tych dwóch poziomach, właśnie tej śmierci i tej anonimowości, o czym powiedziałaś, to jest coś takiego bardzo przejmującego, co jest punktem wyjścia do właśnie zastanawiania się nad tym, jak tą anonimowość w ogóle wprowadzić z powrotem do jakiegoś dyskursu i jak ona jest zniekształcona w pewien sposób i jak ta anonimowość wpływa właśnie na to zniekształcanie się tych historii, które potem są przekazywane z pokolenia na pokolenie, prawda?
Tak, zdecydowanie. Myślę, że właśnie z tego braku, tej nieobecności, czy właśnie obecności ciągłej, to jest taki paradoks, że ci wielcy nieobecni są stale obecni w tej historii, w pamięci. Właśnie wynika to późniejsze zagadnienie, to co też jest dla mnie tematem tego reportażu, bo mówiłam, że sobie będziemy stopniowo rozszerzać to, o czym ta książka w ogóle opowiada. No i to jest ta pamięć i to upamiętnianie. Czyli z jednej strony pamięć jakaś taka, powiedzmy, narzucona, przekazywana, z drugiej strony pamięć aktywna, która jakoś się zmienia w miarę jak my coś usłyszymy, nasz umysł, nasze wspomnienia jakoś się przekształcą bez naszego udziału, bez naszej wiedzy, więc ta pamięć też jest jakimś takim tworem, który ulega cały czas przekształceniom, na który mają wpływ różne zewnętrzne i wewnętrzne właściwie okoliczności, ale też ta potrzeba upamiętnienia tutaj
brzmiewa,
dokładnie to robienie miejsca, o którym czytałaś nam u Vinciane Desprez. No właśnie, to też jest element tej historii, czyli taka potrzeba, która gdzieś w wielu ludziach bardzo mocno, silnie rezonowała, czyli żeby jednak o tej historii opowiedzieć, żeby te ciała nie leżały tam w nieoznakowanym miejscu. Później pojawia się ta inicjatywa corocznej mszy, żeby jakoś za tych ludzi, czy to się pomodlić, czy dla niektórych pewnie to jest taki jakiś obrządek właśnie upamiętniający.
Pewnego rodzaju też oczyszczenie pewnie, tak, jakaś taka forma takiej, myślę sobie, grupowej terapii trochę, tak mówiąc bardzo, bardzo na wyrost, ale jednak, prawda, jakiejś takiej wspólnotowego przeżywania czegoś, co było jakby upychane i właśnie niepamiętane i wypierane, nienazywane i tak dalej, prawda, więc tak się trochę wcięłam w twoje przemyślenia, ale myślę, że to tak bym to interpretowała, właśnie te próby znalezienia miejsca dla w ogóle dla tej historii i dla tych ludzi tak fizycznie, a dla tej historii tak w przestrzeni jakiejś społecznej.
No więc jak słyszycie, tematyka jest bardzo ciekawa, bardzo szeroka i w tej jednej historii, takiej bardzo konkretnej, powiązanej właśnie z bardzo konkretnym miejscem i konkretnymi ludźmi, kryją się takie pytania bardziej uniwersalne. Ale ja też chciałam powiedzieć, jak pięknie ta książka jest napisana, jak naprawdę wspaniałym językiem jest opowiedziana. Dla mnie od razu już od pierwszych stron widać po prostu talent literacki Rafała Hetmana i to, jak on wspaniale potrafi łączyć fakty z opisami, jak potrafi wprowadzać swoich bohaterów w taki sposób, żebyśmy jako czytelniczki i czytelnicy poczuli, jakbyśmy też tam byli. W ogóle jednymi z moich ulubionych momentów, fragmentów w tej książce to są właśnie te opisy rozmów z obecnie żyjącymi mieszkańcami tych dwóch miejscowości. i to, jak właśnie, jak te relacje, ich relacje wyglądają, co oni mówią, co zapamiętali, co się później okazuje, co z tego jest prawdą, co jest jakimś przekłamaniem, skąd to wynikło.
Przepraszam, tak się wetnę właśnie w ogóle w tą prawdę. No i jakieś, i tą kwestię tego bycia obiektywnym i subiektywnym w ogóle, prawda? Czym jest ta prawda? Czy to jest to właśnie, co zostało jakoś przekazane? Czy któraś z tych przekazanych wersji jest tą jedyną ostateczną? A co z tymi dokumentami, które tutaj stanowią no, 1/3 tej książki? Mimo wszystko te raporty, zeznania, coś spisanego, opieczętowanego, podpisanego i oznaczonego datą. Jakby czym jest właściwie w tym kontekście ta prawda, prawda?
Prawda. Tak, no właśnie, więc znowu można sobie kolejne wielkie pytanie tutaj postawić. I myślę, że to jest w ogóle bardzo mocny punkt i ogromna siła reportaży Rafała Hetmana, bo to już jest drugi po Izbicy i Zbicy, o której opowiadałyśmy w zeszłym roku.
Tak.
Więc, że tą ogromną siłą tych reportaży jest umiejętność jednocześnie pięknego, pokuszę się o to słowo, pięknego opowiedzenia historii bardzo konkretnej, bardzo smutnej, najczęściej tragicznej, z czymś większym, z jakimś rozważaniem, które wychodzi właśnie ponad tę pojedynczą historię i które dotyczy dużo szerszej grupy ludzi, zjawisk, wydarzeń i tak dalej, więc to jest naprawdę coś, co Rafał Hetman robi świetnie.
Możemy Wam z całego serca polecić jego książkę. Przy okazji sprawdziłyśmy i książkę Rafała Hetmana, ale zbliża się powoli, jest dostępna u naszego partnera audioteki, czyta ją Andrzej Ferenc. Więc jeżeli chcecie sobie posłuchać, to też jest forma, w jakiej można zapoznać się z tą książką. Dobrze, zmarli i pamięć. Ustaliłyśmy chyba, że teraz Ty, Ela, tak?
Tak.
Jeszcze teraz twoja książka. Też oczywiście w tym temacie. Pamiętam przed chwilą, jak sobie ustaliłyśmy, że przeczytam ten fragment Wszystko dla naszych zmarłych i jak tam padło to słowo miejsce, to ty powiedziałaś, o tak, to niesamowicie pasuje. Więc no chciałabym posłuchać, jak tutaj odnosząc się właśnie do tej pamięci tych zmarłych, tego miejsca, co możesz nam powiedzieć o swojej lekturze?
Moja lektura jest dostępna na razie niestety tylko po angielsku. Jak zwykle w takim momencie powiem, że mam nadzieję, że zostanie gdzieś dostrzeżona przez jakiegoś polskiego wydawcę i przetłumaczona na język polski. A to jest książka autorstwa Catherine Corliss, napisana wraz z Naomi Linehan. I tutaj nastąpi długi tytuł, który postaram się jakoś roboczo przetłumaczyć. Belonging, a memoir of place, beginnings and one woman's search for truth and justice for the tomb babies. Czyli tak może mało chwytliwie ten tytuł.
Ale żeby oddać
ale
znaczenie,
dosłownie, tak. Ten tytuł.
No nie mamy działu marketingowego, który by nam teraz pomóc, jak ktoś tu ugryźć, ale znaczenie jest najważniejsze w tej chwili.
Tak, więc znaczeniowo chodzi tutaj o przynależność, wspomnienia związane z miejscem, początkami i prowadzonymi przez jedną kobietę poszukiwaniami prawdy i sprawiedliwości dla dzieci z tłum. Długi tytuł.
Dział marketingu na pewno coś z tym zrobi, jak już
mam
przyjdzie
nadzieję,
co do czego i będzie ta książka po polsku.
Tak, no więc Catherine Corliss to jest w ogóle bardzo ciekawa postać, która zajmuje bardzo centralne miejsce w całej tej książce, mimo że opowiada tak naprawdę nie swoją historię i ona też często do tego wraca, do tego, że w wyniku różnych splotów i zbiegów okoliczności ona stała się jakby głosem zmarłych dzieci i w ogóle osób, które przetrwały ten straszny dom, o którym zaraz będę Wam opowiadać. I trochę wbrew swojej woli mówi w ich imieniu, trochę nie chce tego robić, bo nie czuje się do końca uprawniona. Ale no, wiele osób o to ją prosi, żeby była taką rzeczniczką. No więc ona opowiada tę historię, stawiając siebie też w głównej roli, żeby, tak mi się wydaje, żeby trochę pokazać, jak ona się tam znalazła, jak jej życie się łączy z tą sprawą, o której pisze i w którą się bardzo też osobiście i emocjonalnie zaangażowała, więc myślę, że to też jest ciekawa w ogóle formuła, takie połączenie dochodzenia, jakiegoś takiego właśnie opisu historyczno-społecznego właśnie ze swoim życiem i z tym pokazaniem, gdzie ja w tej historii jestem, gdzie jest to moje miejsce, jak to się łączy z miejscem, w którym żyję i tak dalej. No a co to jest za miejsce, to oczywiście Irlandia.
Co to są za zmarli.
Więc miejscem akcji jest Irlandia, hrabstwo Galway, właśnie mała miejscowość Tuam, gdzie Catherine dorasta i gdzie żyje i gdzie znajduje się, teraz już nie, ale w czasach jej dorastania działał jeszcze właśnie tak zwany dom dla matek i dzieci. Być może już ktoś z Was słyszał o tych instytucjach, które były powszechne w Irlandii, bo myślę, że spopularyzował ten temat film chyba Filomena, tak, o ile dobrze pamiętam, więc to były takie domy prowadzone często przez siostry zakonne albo przez inne kościelne instytucje ze wsparciem jakichś lokalnych rządów najczęściej, gdzie wysyłano niezamężne kobiety będące w ciąży, które potem rodziły tam dzieci i te dzieci zostawały im odbierane. Te kobiety zostawały najczęściej gdzieś odesłane albo w przypadku, gdy to była druga ciąża, to umieszczone najczęściej w jakiejś innej instytucji. Często to były pralnie i one tam przymusowo pracowały, podczas gdy ich dzieci albo pozostawały w tych domach, nazwijmy to w ten sposób, albo były oddawane do adopcji, często wysyłane do Stanów Zjednoczonych właśnie bez zgody matek do adopcji albo do rodzin zastępczych. No a w rodzinach zastępczych sytuacja była oczywiście bardzo różna. Wiele z tych dzieci było wykorzystywanych do pracy w różnych dziedzinach, w gospodarstwie, w polu i tak dalej. Oczywiście zdarzały się jakieś wyjątki i pozytywne historie, ale to, no właśnie tak jak mówię, to raczej były wyjątki. No i tych domów było bardzo dużo. Myślę, że to tak jak w przypadku książki Rafała, gdzie mówiłyśmy, że to nie było jedyne miejsce, gdzie dochodziło do takich wydarzeń. Tutaj też tych miejsc było naprawdę dużo, a Catherine Corliss skupia się na tym jednym, bo to jest jej rodzinna miejscowość.
I ten ślad tej historii i jakiejś instytucjonalnej działalności jest chyba najmocniejszy z jej takiego punktu widzenia, skoro już zaczęłaś zarysowywać nam ten jej udział w tej historii, udział, nie udział.
Tak, tak, dokładnie. Ona też, duża część, pierwsza część tej książki jest poświęcona właśnie jej dorastaniu, jej temu, co ona jako dziecko wiedziała w ogóle o wychowankach tej instytucji, bo znowu to jest taki obraz małej społeczności, gdzie wszyscy niby o wszystkim wiedzą, ale nikt za bardzo o niczym nie mówi, więc to jest kolejny punkt wspólny, który te dwie historie nam łączy. No i dalej Catherine Corliss pisze też o swojej relacji z matką, która była bardzo trudna. I o tym, jak ona w późniejszym życiu dopiero odkrywa, że jej matka też przeszła przez podobny system i analizuje też, jak to wpłynęło na nią, to znaczy na matkę, jak wpłynęło na córkę, jak wpłynęło na relacje w ogóle matki z całym światem, a przede wszystkim z jej dziećmi.
I znów tak się wtrącę, patrzę teraz na tę książkę Rafała Hetmana i ten temat dziedziczonej traumy, o której Rafał Hetman też tutaj pisze, powołując się na książkę Marii Buko, o której też mówiłyśmy. Właśnie ta dziedziczona trauma i to przenoszone z pokolenia na pokolenie milczenie albo innego rodzaju forma jakby tłumienia emocji, wspomnień, brak odreagowania No po prostu mi się to tak skojarzyło teraz, kolejny punkt tak, wspólny, skoro już sobie tak szukamy tych punktów wspólnych, tych miejsc zmarłych i jakichś innych tematów, które w tych książkach nam się pojawiają.
Tak, tak jak mówiłyśmy, będziemy sobie krążyć właśnie wokół tych punktów wspólnych, które bardzo, w bardzo wielu miejscach się przecinają i przeplatają. No dobrze, i właśnie później, gdzie są ci zmarli, to są dzieci, najczęściej bardzo malutkie, od noworodków do kilkuletnich dzieci, które w toku poszukiwań okazuje się, że są pochowane w takim zbiorniku na ścieki czy czymś podobnym, bez żadnych dokumentów pogrzebowych. I jest tych dzieci prawie 800 w tej małej miejscowości. Zmarły tam na przestrzeni kilkudziesięciu lat. No i właśnie to jest taki punkt zapalny, można powiedzieć, ten moment, kiedy autorka bardzo się angażuje. Ona sama też pisze we wcześniejszej części dużo, tak jak mówiłam, o swojej matce, ale też o swoim macierzyństwie. Ona jest matką czwórki dzieci i no, ma różne doświadczenia związane z macierzyństwem, ale jakby to też...
No nie może nie rzutować, tak, jakby, tak, no, po prostu tak, nie dokładnie. Wyobrażam sobie, żeby to nie poruszyło, nie poruszyło tego tematu, tak.
Więc to jest, no tak jak mówię, ona bardzo, w bardzo ciekawy sposób pokazuje to, jak jej własne życiowe doświadczenia ukształtowały później tę działalność, no, taką bardziej publiczną i społeczną. Więc właśnie natknięcie się na te dzieci zmarłe w takich strasznych warunkach i właściwie no... Trudno nawet powiedzieć, że pochowane, raczej schowane przed wzrokiem i jakoś tak znowu zepchnięte trochę w tę anonimowość. Ona później próbuje się dogrzebać rzeczywiście do jakichś papierów i ustalić przynajmniej mniej więcej, kto tam jest pochowany. No ale to jest jednak jakaś taka wielka anonimowość i przede wszystkim no myślę, że tutaj ten taki brak szacunku. Nie wiem, myślę, że Vincent Dupré coś na pewno pisze na ten temat, dlaczego pochówek, dlaczego upamiętnienie, dlaczego szacunek dla zmarłych jest taki ważny dla naszych społeczeństw, ale to znowu jest ten punkt wspólny i to jak ogromny sprzeciw w autorce i w wielu ludziach budzi właśnie ten brak godziwego pochówku, godziwego takiego miejsca dla tych zmarłych dzieci. No i większość tej książki właśnie jest opisem tych z jednej strony odkryć kolejnych, ale też zmagań z tym, z całym systemem, żeby jakoś to zostało uznane, żeby pochówek został przeprowadzony jeszcze raz, żeby jakoś upamiętnić, przeprosić i tak dalej.
I żeby w ogóle chyba ta historia weszła jakby właśnie do rozmów, jak do jakiegoś dyskursu, do komentarza publicznego, tak?
Tak, tak, to też.
Bo mówiłyśmy sobie o tym przemilczeniu historii, o przemilczeniu jakiejś tragedii, o przemilczeniu żałoby, o tym, że wszyscy wiedzą, ale nikt nie mówi i to też podejrzewam na pewno jest ważny element tego wyjścia z tą historią gdzieś indziej, do jakiegoś innego medium, nie tylko do tych szeptów, które gdzieś tam między, nad płotem albo przy kolacji po cichu, żeby dzieci nie słyszały, bo też tak wracam znowu do dzieci i do tego, że te dzieci podejrzewają, że coś jest nie tak, albo że jest jakaś historia, albo że generalnie jakieś miejsce jest z jakiegoś powodu niedostępne i teraz jak ci rodzice o tym mówią albo nie mówią, to też pojawia się u Rafała Hetmana właśnie to, jak dzieci się interesują, co w tym lesie, kto tam co widział, co potem zniknęło i tak dalej, i tak dalej.
No mnie uderzyło właśnie podobieństwo w obu tych książkach. Są takie sceny, gdy małe dzieci podczas zabawy znajdują ludzkie kości i przenoszą je właśnie do domu. No i rodzice mówią im, żeby je odłożyły na miejsce, że to nie jest to zabawy i że właśnie jest ten taki dysonans pomiędzy właśnie niemówieniem o tym, czyli udawaniem, że nic się nie stało.
Że nie istnieje, mimo namacalnego dowodu. Tak.
No właśnie, ale też ta chęć, żeby jednak jakoś jakimś minimalnym szacunkiem potraktować te kości, które pozostały, więc to jest też takie mocne sceny w obu tych książkach. No i tak jak mówisz, właśnie ta belonging też skupia się na tym, żeby to weszło do dyskursu, ale potem myślę, że jest jeszcze jeden kolejny próg, czyli żeby przejść od słów do czynów i czy właśnie nasze społeczeństwo czasem nie zatrzymuje się znowu na tych słowach, a nawet jeśli to są jakieś słowa, to czy one są wystarczające, bo tam też są bardzo ciekawe analizy przemówień, które zostały wygłoszone i co tak naprawdę za tymi pięknymi słowami się kryje.
No prawda, te pustosłowie czasem.
Czasami.
Trochę też, znowu u Rafała Hermana też mamy ten etap przemówień i tego próby jakiegoś podsumowania w jakimś oficjalnym dyskursie sytuacji, które często okazuje się właśnie takim dosyć powierzchownym liźnięciem tematu albo użyciem dużych słów, za którymi tak naprawdę nic nie stoi. Mhm.
No właśnie, więc to jest taki ostatni etap i ta książka jest długa, tak mi się wydaje, bo słuchałam jej, więc nie wiem ile ma stron fizycznie i w pewnym momencie, tak jak tu mówiłaś u Rafała, z tymi dokumentami, którymi on trochę zarzuca czytelnika i czytelniczkę, żeby pokazać jak to wyglądało i jakie to było chaotyczne i nagromadzone, tak tutaj w pewnym momencie też można się zmęczyć takimi wahaniami nadziei i rozczarowania, kiedy one opisują, że no teraz naprawdę coś się zmieni, a potem okazuje się, że nie. I znowu jest jakaś sytuacja, no teraz jak już ministra się tym zainteresowała, to już na pewno coś się zmieni. I znowu okazuje się, że nie. I tutaj z kolei trochę przypomina mi się Autostrada łez, gdzie też był taki trochę, no trochę nużący fragment, bo ten też jest nużący, ale który właśnie jest nużący celowo, żeby pokazać całą tę drogę i taką...
I że znużenie to jest coś, element. Co ci towarzyszy, tak? Dla osób, chodzi mi, towarzyszy osobom, które są, żyją w tej sytuacji i które
ten proces
czekają,
próbują
tak.
jakoś napędzać, które czekają właśnie, żeby coś się zmieniło. Więc tak, więc wydaje mi się, że tutaj to też jest taki element celowo zawarty, to znużenie, ta frustracja i ten powolny, no taki spadek nadziei za każdym razem, więc no bardzo Wam polecam tę książkę, jeśli czytacie albo słuchacie po angielsku, to jest taka historia, że czasami naprawdę trudno uwierzyć, że do takich rzeczy dochodziło i to relatywnie niedawno. Jest tam też bardzo dużo właśnie zeznań świadków, ona się kontaktuje z osobami, które w tych domach się wychowywały albo mieszkały przez jakiś czas, które na przykład poszukują swoich matek, bo to też jest problem, żeby zyskać jakiekolwiek dokumenty i dowiedzieć się, kto był matką, bo już nie mówię nawet o ojcostwie. No i te historie są naprawdę przejmujące, wzruszające i takie chwytające za serce. No a całość jest znowu takim ogromnym katalizatorem do refleksji nad no, całym właściwie naszym społeczeństwem i tym, co pamiętamy, czego nie pamiętamy i znowu te wszystkie tutaj słowa klucze dzisiejsze, zmarli, pamięć, miejsce i tak dalej.
No dużo punktów wspólnych już nam się znalazło między tym naszym punktem odniesienia, jaką jest książka Vincent Depré i dwiema, które już sobie omówiłyśmy. A teraz mamy jeszcze trzecią, ostatnią. Ja Wam postaram się ją trochę przybliżyć. Jest to książka, którą otrzymałyśmy od wydawnictwa Karta. Bardzo dziękujemy. Jest to książka Iwana Żablonki. Historia dziadków, których nie miałem. W tłumaczeniu Katarzyny Marczewskiej. Iwan Żablonka jest historykiem francuskim, który tutaj dokonuje bardzo osobistej wyprawy, podróży w czasie. Myślę, że skupię się właśnie na tej osobistości i jakiejś takiej bardzo personalnemu, na tym bardzo personalnym podejściu do historii, bo już trochę było o tym przy okazji naszych dwóch poprzednich książek. Mówiłaś trochę o tym, jaką rolę odgrywa twoja autorka i czy ona chce, czy nie chce być w tej historii, czy ona chce ją opowiadać, czy jest tą rzeczniczką, czy nie. U Rafała Hetmana. Rafał Hetman też zastanawia się nad tym, jak on ma być obecny w tym reportażu. A tutaj autor, oczywiście to jest jego historia, po prostu to jest jego historia, jego próba odkrycia, kim byli jego dziadkowie. Iwan Żablonka jest, ma polskie korzenie. Jego dziadkowie byli Żydami, którzy urodzili się w małym sztetlu w Parczewie. I on bardzo chce się dowiedzieć, kim oni byli, jacy byli, jaką rolę ich małe życia odegrały w tej wielkiej machinie historii i w tej wielkiej wojnie, która się wydarzyła i która odebrała im życie. Więc on podchodzi do tego bardzo osobiście, a z jednej strony świetnie zarysowuje szeroki kontekst tego, w jakim środowisku ci jego dziadkowie funkcjonowali, jak wyglądała ta Polska, dwudziestolecie międzywojenne, w której oni się urodzili i żyli, jak ostatecznie wyglądało ich wyjazd do Francji, co tam w tej Francji się działo, jak tam ci jego dziadkowie mogli być traktowani na podstawie tego, co wie o tym, jak traktowani ogólnie byli imigranci, którzy w tamtym czasie przybyli do Francji, uciekając z różnych krajów przed rozrastającym się faszyzmem. Więc ta bardzo osobista historia na początku, której na początku nie ma zbyt wielu informacji, bo te oczywiście jakieś tam historie rodzinne są, nieliczne zdjęcia, ale żeby jakoś tak spróbować, bo jak po historycznemu, jako historyk, żeby spróbować to jakoś osadzić w tej właśnie szerszej historii, no to on właśnie kopie i szuka i sprawdza. I naprawdę idzie za każdym najmniejszym wątkiem. Znajduje adres w Paryżu, gdzie przez jakiś czas mieszkali jego dziadkowie z nowonarodzonym ojcem i sprawdza kto, jakie rodziny mieszkały na tej ulicy i obdzwania wszystkich, którzy mają takie, dokładnie takie samo nazwisko, mając nadzieję, że któraś z osób, która odbierze, jest jakimś cudem spokrewniona z tą osobą, która mogła być sąsiadem bądź sąsiadką jego dziadków wtedy w latach 30. i 40. Więc on naprawdę podąża od ponitce do kłębka, z kim może rozmawiać, z tym rozmawia, próbuje szukać jakichś krewnych, korzysta ze źródeł historycznych, które już zostały sporządzone i pisze o tym, jak to się zmienia i jak wiele rzeczy ciągle pozostaje nieodkrytych. Tutaj mamy wstęp do polskiego wydania. W ogóle zwraca na nim bardzo też uwagę na postać tłumaczki Katarzyny Marczewskiej, która bardzo pomogła mu przy przygotowywaniu polskiego przekładu. Sama dokonała pewnych odkryć, pomagała mu ustalić pewne, czy wyprostować pewne nieścisłości, więc ta współpraca na linii autor, tłumaczka jest bardzo ciekawym elementem tej książki i ten wkład tłumaczki, który miał miejsce, żeby przygotować jakby jeszcze bardziej, nie że to wcześniej nie była rzetelna książka, tylko jeszcze bardziej doprecyzować pewne kwestie, które się pojawiły przy pracy z polskimi źródłami, co robiła właśnie Katarzyna Marczewska, więc on już na tym wstępie pisze, że są rzeczy, które doszły do niego już po publikacji tej książki, że ta historiografia się zmienia, że co chwilę pojawia się jakiś nowy kontekst, który mógłby nam wprowadzić tę historię. No i teraz znowu chciałabym wrócić do tych naszych zmarłych i tego miejsca, więc no to jest pogoń właśnie za zmarłymi, jakimś takim próbem nawiązania kontaktu. O tym kontakcie, bo pisałaś, mówiłaś trochę, zastanawiałaś się, co tam u tej Evansian Depre pojawia się na temat tego znaczenia pochówku i tego znaczenia miejsca. I ona bardzo dużo pisze w ogóle o komunikacji, o komunikacji, która ma miejsce między zmarłymi a żyjącymi. I ta komunikacja, wydaje mi się, jest takim trzonem tej książki, że to jest takie właśnie poszukiwanie jakiegoś głosu, szukanie jakiejś łączności z tymi, co byli, a tymi, co są teraz. I właśnie bardzo silne osadzanie tych głosów w miejscach, bo Yvon Jablonka jeździ po Polsce, a następnie po Francji, szukając miejsc, pytając, próbując osadzić w miejscu tego zmarłego i tą zmarłą, tych swoich zmarłych dziadków, znaleźć im miejsce właśnie w kontekście jakiejś takiej konkretnej lokalizacji. Więc to jest też taka praca właśnie jak, w jaki sposób lokalizacja, w jaki sposób miejsce, w jaki sposób jakaś przestrzeń albo budynek może do nas przemówić właśnie głosem tych zmarłych. No i teraz, gdy tak sobie Wam opowiadam i gdy tak tu patrzę na Ciebie i patrzę na te inne książki, które już omówiłyśmy, to znowu wraca do mnie ta anonimowość, która się pojawia w pierwszej książce, w drugiej książce i paradoksalnie także wydaje mi się właśnie u ostatniego autora, Żabłonki. Bo wiemy, on bardzo dobrze wie, jak się nazywali jego dziadkowie, potrafi rozrysować drzewo genealogiczne, ale mimo wszystko on szuka śladów ich jakiejś takiej bytności, ich sprawczości, ich działań w morzu innych anonimowych istnień i w morzu innych anonimowych, bardzo podobnych historii. I to znowu taka część zamiast całości, która się tutaj pojawia, ta próba nadania jakiegoś kształtu żywotom nienazwanym poprzez odwołanie się do osób, które można nazwać i które można jakoś zidentyfikować i których żywot można jakoś poprowadzić i w ten sposób jakieś takie no trochę ta walka z tą anonimowością i z tym właśnie małym życiem, które miało miejsce i które jakoś tak się zgubiło w natłoku tej wielkiej historii, więc tak no próbuję znowu jakoś tak połączyć te trzy książki, ale myślę, że ta anonimowość tutaj również odgrywa bardzo ważną rolę i te niewiadome, które się pojawiają.
Właśnie myślę sobie, tak jak teraz opowiadasz o tytule tej książki i o tym, jaki on jest właśnie z jednej strony paradoksalny, a potem dochodzę do wniosku, że może nie, no bo z jednej strony historia dziadków, których nie miałem, no musieli być jacyś dziadkowie, no ale z drugiej strony właśnie to ja ich nie miałem, też jest tutaj znaczące, prawda, czyli że to on nie miał kontaktu, nie, że tych dziadków nie było, bo tak jak mówisz, on wie o nich różne rzeczy, zna różne fakty i wie, że ci dziadkowie jak najbardziej byli, ale on osobiście ich nie miał, nie było ich w jego życiu i no tak sobie myślę, że właśnie to, czy ktoś, że ktoś był, to jeszcze nie znaczy, że my mieliśmy tego kogoś, mieliśmy z nim styczność, no i
kontakt. Tutaj, tak.
Tak, no i sobie tak się zastanawiam, czy skoro taki jest tytuł, to czy znaczy, że on tych dziadków nie odnalazł? Czy odnalazł?
Myślę, że to już zostaje. Zostawiamy was z dużymi pytaniami, tak. bardzo różnego rodzaju i idącymi w różne kierunki.
Na cały tydzień wam starczy tych pytań.
Na dłużej, słuchajcie. Jakbyście w tydzień przeczytali wszystkie te cztery książki, co my tu dla was mamy, to szapoba, że tak już zostajemy przy tym francuskim. Ale no nie, no tak całkiem poważnie, no naprawdę wyszły nam... Wydaje mi się takie ciekawe połączenia, ciekawe sposoby właśnie patrzenia na to, co zostało zapomniane, a co można jakoś tak, no co nam dają znowu połączenie pierwszej książki z trzecią, no że mamy te dokumenty, ale co nam to daje, gdzie się kryje jakaś prawdziwa, znowu, co to jest prawdziwa historia albo prawda, co jest tym, co może nam dać jakiś wgląd w jakiś taką, jakąś taką emocjonalność, bo dużo tutaj jest emocji, tak jak mówię, to jest osobista historia, on tutaj angażuje się w to, często towarzyszy mu wzruszenie, jakieś takie przejęcie, ekscytację, że coś udało mu się znaleźć, jakby no, babcia do niego zadzwoniła po długiej nieobecności. Więc no, ta emocjonalność tutaj się pojawia, no to wyróżnia trochę, wydaje mi się, tę książkę na tle tych pozostałych. To taka bardzo osobiste zaangażowanie.
Nie, belonging też jest bardzo emocjonalne.
Właśnie, więc no, znowu wychodzimy od tego, od tych dokumentów i co one nam dają i czy to jest wszystko, czego możemy oczekiwać, że te dokumenty powiedzą nam wszystko. A jednak ta potrzeba usłyszenia o danej osobie z ust innej osoby jest tutaj taka bardzo silna, żeby ktoś jeszcze coś powiedział swoim żywym głosem, jakąś, żeby oczy komuś zabłyszczały na dźwięk imienia jego babci albo imienia jego dziadka, że ktoś sobie przypomni, tak znałem, tak widziałem, tak ten ktoś był taki, ona była taka. To jest też bardzo ważny element tego no, budowania jakiejś tożsamości i historii po prostu.
Ja się boję, że my dzisiaj nie skończymy rozmawiać.
No dobra.
Dlatego, że teraz jak powiedziałaś, to przypomniał mi się fragment, w którym Catherine Corless właśnie otrzymuje kasetę magnetofonową z nagraniem właśnie osoby, która zdaje sprawę ze swojego pobytu w tej instytucji jako taka świadkini dorosła i no właśnie nie będę się znowu zagłębiać, ale to znowu jest ten moment takiej ekscytacji, że to jest ktoś żywy, wprawdzie tu mamy nagranie, ale to jest ktoś, kto to przeżył, kto opowiada
znowu,
mi
tak.
swoim własnym głosem o tym i znowu te emocje. No więc znowu kolejny punkt wspólny, ale myślę, że chyba powoli będziemy zmierzać
nie,
do
no,
końca.
Nie, naprawdę już wam zostawiamy te pytania, te punkty wspólne, szukanie jakieś, bo tak.
Tak, bo już dużo powiedziałyśmy, jeszcze na szczęście bardzo dużo jest w tych książkach do odkrycia, więc myślę, że jesteśmy daleko od wyczerpania tych wszystkich tematów, ale to jest dobry moment, żeby was zostawić z tymi naszymi rozważaniami, z naszymi poleceniami i mamy nadzieję z lekturą którejś z tych książek. Mamy nadzieję, że udało nam się was zainteresować tymi tematami i zachęcić do sięgnięcia po te pozycje.
Jeszcze raz dziękujemy wydawnictwu Karta za przysłanie nam egzemplarza książki Historia dziadków, których nie miałem. Dziękujemy Rafałowi Hetmanowi i wydawnictwu Czarne za przysłanie książki Las zbliża się powoli i dziękujemy naszemu partnerowi Audiotece, a także wam za obecność przy tym odcinku i wysłuchanie go. I oczywiście mówimy wam do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.